Proszę, otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Na rozdziale 11 przeczytamy wersety od 17 do 34. Mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół, są wśród was podziały. I po części temu wierzę, bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Gdy więc zbieracie się, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę, jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie Kościołem Bożym, i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie, i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. W wielu kościołach ten fragment Słowa Bożego jest czytany zawsze w czasie sprawowania sakramentu Ostatniej Wieczerzy. I słowa te są dla ludzi tak osłuchane, tak często czytane, że często są czytane i słuchane mechanicznie, bez zastanowienia, bez wgłębienia się w przesłanie, które Duch Święty przez apostoła Pawła kieruje do kościołów. I wiecie, kiedy naprawdę mamy uszy, które słyszą, i rozum, który zastanawia się nad czytanym słowem, to muszą nas te słowa w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian zupełnie zdziwić. Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś na pamiątce wieczerzy i część zboru jest pijana, część zboru jest głodna i każdy jest na dobrą sprawę skupiony tylko na sobie, a nie patrzy jeden na drugiego. I trudno powiedzieć wtedy, że to jest zbór pański. I trudno powiedzieć, zaprawdę ci ludzie są uczniami Chrystusa, a jeszcze trudniej powiedzieć, zobaczcie, jak oni się miłują. Kiedy każdy myśli jedynie o sobie, o tym, żeby się najeść, żeby napić, a nie myśli o drugiej, o sobie, nie myśli o bracie i o siostrze w Chrystusie. I to, co czytamy, musi być dla nas oburzające i musi być trudne do zrozumienia, chyba że nie słuchamy już, że tak się uwrażliwiliśmy na ten fragment Słowa Bożego, że nie słyszymy albo nie chcemy widzieć tego napomnienia i tego pokazania złego stanu zboru korynckiego. W pierwszym kościele niestety takie rzeczy się zdarzały. I niestety dzisiaj w kościele też się zdarza, że nie sprawuje się pamiątki wieczerzy. Bo kiedy Paweł pisze tutaj do Koryntian, nie mówi popełniliście błąd, tylko jednoznacznie stwierdza, gdy się więc zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. I w pierwszym kościele pamiątka wieczerzy była ściśle powiązana ze wspólnotowym posiłkiem. Wiemy doskonale, że Chrystus ustanowił ten sakrament na zakończenie wieczerzy paschalnej i dla pierwszych chrześcijan było czymś normalnym, że pamiątka wieczerzy wiązała się z tym, że wspólnie się je i łączy się to z upamiętnieniem śmierci Odkupiciela. Czytamy o tym chociażby w Dziejach Apostolskich 2:42, kiedy jest opis pierwszego zboru w Jerozolimie. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. W Dziejach Apostolskich 2:46 czytamy: każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Znów w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w wersecie 7 czytamy: a pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamanie chleba, Paweł, który miał nazajutrz odjechać, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. I było oczywiste w pierwszym kościele, że pamiątka wieczerzy była powiązana ze wspólnym posiłkiem, z tym, że uczniowie siedzą, jedzą, rozmawiają i wspominają o tym, co Chrystus zrobił dla nich. I wiecie, było też tak w Koryncie. I było to akceptowalne zarówno przez Żydów, jak i Greków. Żydzi wiedzieli, że wynika to ze zwyczaju Paschy. Grecy zaś mieli różne też święta, które polegały na wspólnotowym ucztowaniu, kiedy ludzie przynosili różne pokarmy i razem się siedziało i razem się radowało z publicznych świąt. I zgodnie z greckim zwyczajem osoby zgromadzone przynosiły własne potrawy, które umieszczano na stole. Wiemy, że jeżeli chodzi o Paschę, było to określone, co ma być na tym stole i kto może do tego stołu przystępować. Bogaci przynosili wiele, biedni przynosili mało albo nic. I tak to było. I wiecie, piękna jest idea chrześcijańskiego świętowania, kiedy wszyscy powinni być zjednoczeni. Kiedy powinni być w takiej prawdziwej komunii, wspólnocie, jedności. Kiedy przy wspólnym stole pańskim wszyscy są na równych zasadach i każdy jest równy przed Panem, chociaż inny. I ten, który ma wiele, nie ma za wiele, a ten, który ma mało, nie ma za mało i widać równość i widać braterstwo. Taka jest idea stołu pańskiego, że jest ten sam chleb i to samo wino dla wszystkich. A co się stało w Koryncie? Oni się skupili na greckim zwyczaju. I zamiast jednego stołu pańskiego było wiele stolików, gdzie każdy miał swoje i był skupiony na tym, żeby jemu było dobrze, żeby jego brzuch był pełen i żeby jego potrzeby były zaspokojone. Kościół nie jest restauracją, kiedy każdy siedzi przy swoim stoliku i zamawia to, na co go stać. Kościół jest wspólnotą rodziny, która zasiada przy jednym stole i dzieli się tym, co ma. I wspólnie, równo, sprawiedliwie daje każdemu, żeby każdy miał, żeby każdy mógł się posilić. I apostoł Paweł stwierdza, zbieracie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Nie mówi, nie jesteście zborem, nie jesteście kościołem, ale mówi o ich grzechu. O to, że to, co czynią, nie jest dla nich błogosławieństwem, ale sami ściągają na siebie przekleństwo. Bo nie ma większego przekleństwa niż nieposłuszeństwo Bożym nakazom, nieposłuszeństwo Bożym rozporządzeniom i wprowadzanie własnych sposobów uwielbiania Boga, wzorując się może na kulturze kraju, z którego pochodzimy, może na zwyczajach. I może być wiele wzorców, ale tak naprawdę dla Kościoła jest jeden wzorzec. Ten wzorzec jest zachowany w nauce apostolskiej, kiedy widzimy, jak mamy to robić. I co jest podstawą? Tą podstawą jest Chrystus. A jakie było zło zboru w Koryncie? Właśnie było to, że nie posłuchali się apostołów i bardziej wierzyli tradycji, w której wzrośli, niż nauce apostolskiej. Oni zdegradowali wieczerzę pańską jedynie do posiłku. Zapomnieli, czym jest wspólnota, czym jest jedność, czym jest chleb, co on symbolizuje, czym jest wino i co się za tym kryje. I zdegradowali, ale to nie było tylko jedno ich przewinienie. W czasie posiłku poniżano ubogich w zborze, poniżano brata i siostrę i nie było żadnej jedności, żadnej komunii między tymi chrześcijanami. I to zaś sprawiło, że wieczerza pańska, która ma być świętem miłości, ma być świętem jedności, ma być manifestacją, że lud Boży jest jedno w Chrystusie, że to, co oni nazywali wieczerzą, było przeciwstawieniem prawdziwej wieczerzy pańskiej, dlatego apostoł śmiało pisał trudne słowa. Nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej, to, co robicie. Bo musimy pamiętać, że po pierwsze wieczerza pańska nie została ustanowiona, by ludzie się upijali czy też obiadali, tylko kiedy Paweł w wersetach od 23 do 25 pisze o tym, mówi, że to jest ku dziękczynieniu, ku przypomnieniu tego, co zrobił Chrystus dla nas. Wieczerza pańska ma upamiętnić śmierć Chrystusa. Ma nam po raz kolejny przypomnieć, jak zostaliśmy odkupieni. I ma powodować w nas miłość i dziękczynienie. Miłość do Boga, ale też miłość do braci i sióstr. A nawet ma nas uczyć współczucia. Tego współczucia, który miał Chrystus. Nawet do tych, którzy Go krzyżowali. Ma nas uczyć tej miłości Chrystusowej, i tego, żeby nasz wzrok był skierowany zupełnie na Niego. Po drugie, uczestnictwo w tym rozporządzeniu Chrystusowym, w tym sakramencie w sposób niegodny, niewłaściwy, stanowi przestępstwo. Przestępstwo wobec tego, który ustanowił to rozporządzenie. Przestępstwo wobec Boga i przeciw wobec Jego ciała i wobec Jego krwi. I po trzecie, o czym tu mówi apostoł Paweł do Koryntian, nikt nie powinien zbliżyć się nawet do stołu pańskiego bez zbadania siebie, bez odpowiedniego przygotowania i prawidłowego zrozumienia nakazu Chrystusowego. I nikt taki nie powinien otrzymać chleba i wina, które są symbolem ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. A teraz przyjrzyjmy się uważniej temu listowi, temu fragmentowi listu do Koryntian i wyciągnijmy wnioski dla nas, szczególnie myśląc o tym, że za chwilę będziemy przystępować do stołu Pańskiego i będziemy Bogu dziękować za to, że mamy ten przywilej. Werset 17 mówi: mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Apostoł Paweł nie mógł pochwalić tego zboru. Nie mógł pochwalić tych wierzących. Dlaczego? Bo nie przestrzegali oni Bożego sposobu oddawania czci Bogu. I musimy pamiętać, że Chrystus ustanowił chrzest i pamiątkę wieczerzy jako sposób oddawania Mu uwielbienia, jako nakaz dla Jego ludu Bożego i nie można ich sprawować w sposób swawolny, w sposób, który nam się podoba, który dla nas jest do zaakceptowania. Nie można chrzcić kogoś i ominąć formułę, którą Chrystus dał, że chrzcimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie można dać komuś pamiątkę wieczerzy i dajmy na to zrezygnować z wina. Bo może jeden z nas ma wino, a drugim ma chleb. Mamy zrobić to tak, jak Bóg nakazuje. I kiedy apostoł mówi: nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Wcześniej była nagana dla tego zboru, że kobiety w tym zborze nie podporządkowały się zaleceniom dotyczącym modlitw. I to też było złe. I to też na zgromadzeniach nie było przestrzegane. I też tego nie mógł apostoł Paweł pochwalić. I też nie mógł pochwalić ich podejścia do pamiątki wieczerzy. I pamiętajmy, nie my jesteśmy od ustalania Bożego kultu, od ustalania świąt, od ustalania dni, od tego, żeby decydować, jak będzie wyglądał jakikolwiek sakrament, jakich słów użyjemy, czy jakich symboli użyjemy, mówiąc, że może coś się przedawniło. Nie, to jest niezmienne, ponadkulturowe, ponadczasowe i jest wieczne, tak jak Bóg jest wieczny. I to ustanowienie ma tylko jeden kres. Tym kresem jest przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wszystko się wypełni w Nim. Następnie w wersetach 18 i 19 czytamy: najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół, są wśród was podziały i po części temu wierzę, bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Pierwszy problem tego zboru to jest brak jedności. To jest to, że jeden uważa się za lepszego od drugiego. Kiedy tu czytamy słowo, że są wśród was podziały, to może nie zdajemy sobie sprawy, że tu jest w Grece słowo schizmy. To jest bardzo mocne słowo. Schizma jest podziałem, który wynika z tego, że ja akceptuję jakiegoś brata, jego nauczanie, a drugiego nie, bo go nie lubię. Bo może mówi zbyt ostro, może z jakiejś są inne przyczyny. Są to podziały personalne, osobowe. To samo słowo występuje w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 10 wersecie. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespojeni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Żeby nie było, że jeden mówi, że jest taki, drugi, że jest owaki, ale żeby jedynym kryterium był Chrystus, było Jego Słowo, był fundament nauki apostolskiej. Tam, gdzie jest schizma, tam gdzie jest podział, że odrzucam tego nauczyciela, nie dlatego, że mówi sprzecznie ze Słowem Bożym, ale może mówi zbyt ostro. Tam zaraz się pojawi herezja. Tam zaraz się pojawi odrzucenie Bożych prawd. I dlatego apostoł Paweł najpierw pisze o schizmie. Są wśród was podziały, są wśród was schizmy. I pamiętamy z tego listu, że apostoł Paweł pisze, jeden mówi, że jest apolosowy, drugi pawłowy. I tłumaczy, dlaczego tak jest, bo jesteście cieleśni. Bo nie chcecie podporządkować się Słowu Bożemu. To jest cielesność. I dodaje, bo muszą być między wami herezje. I wiecie, jest to zbór, w którym nie ma dyscypliny. Zbór w Koryncie. Gdzie schizmatycy i heretycy są akceptowani. I gdzie nie ma żadnej jedności. Jest tylko jedna podstawa jedności Kościoła. Tą podstawą jest Chrystus. Tą podstawą jest nauka apostolska. Tą podstawą jest Słowo Boże. Nie to jest, czy ja kogoś lubię, czy nie. Mam go kochać w Chrystusie. I prawda jest taka, jak tutaj pisze apostoł Paweł, że muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Ale te herezje mają spowodować podział i wyrzucenie poza obręb ciała Chrystusa tych, którzy są schizmatykami i heretykami. Oni nie mają prawa uczestniczyć w pamiątce wieczerzy. I Kościół nie może z nimi stanąć w jedności, bo nie jest jedno. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w 7 wersecie mówił: biada światu z powodu zgorszeń, muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Biada. Muszą być herezje, mówi Pan Jezus. Tutaj apostoł Paweł, tak? Pan Jezus mówi, muszą być zgorszenia, ale biada, jeżeli one są. Biada, jeżeli one przychodzą i biada, jeżeli Kościół się z nich nie oczyści. Nie można stanąć, zboże, do jednej pamiątki wieczerzy z kimś, kto jest schizmatykiem, czyli dajmy na to odrzuca kogoś, kto ma zdrowe nauczanie, bo go nie lubi, i z kimś, kto jest heretykiem, kto odrzuca prawdy Słowa Bożego. Dlaczego? Apostoł Paweł w wersecie 20 mówi: gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Jeśli to nie jest wspólne trwanie w Chrystusie, jeśli to nie jest miłość braterska, to nie ma spożywania wieczerzy. Może być chleb, może być wino, ale nie ma jedności, która wynika z poznania Chrystusa i która wynika z posłuszeństwa Chrystusowi. I jak powinna wyglądać jedność? Brak jedności, brak trwania w nauce apostolskiej, brak jedności w prawdach Słowa Bożego, tylko może mówienie, że ty możesz sobie wierzyć tak, ja mogę sobie wierzyć tak i możemy jakoś funkcjonować. I jeżeli tak się staje, to to nie jest pamiątka. Jeżeli staje jedna schizma przeciwko drugiej schizmie, jedna grupa przeciwko drugiej grupie i to ciało Chrystusowe nie jest jedno, ale jest rozćwiartkowane, podzielone, skłócone i nawet nie potrafi określić, co jest ciałem Chrystusa, a co tym ciałem nie jest. A jak powinien Kościół stawać w jedności? Kościół powinien stawać w jedności, tak jak czytamy to w psalmie 133. To powinno Kościół charakteryzować. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę Aarona, która spływa na brzeg jego szat, jak rosa Hermonu, która opada na góry Syjon. Tam bowiem Pan daje błogosławieństwo, i życie na wieki. Pamiątka wieczerzy ma być czasem, kiedy mówimy: o, jak dobrze i jak miło, bo jesteśmy jedno w Chrystusie, bo jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie i trwamy w Jego nauczaniu. I jest to jak błogosławieństwo na głowę naszego najwyższego kapłana, naszego obrządku Jezusa Chrystusa. Jest to tak, kiedy Bóg patrzy i mówi: o, jak tu są moje zgodne dzieci. I tam Pan daje błogosławieństwo i życie na wieki. Nie gdzie są podziały, nie gdzie nie szanuje się Słowa Bożego, nie gdzie jeden jest bogatszy i poniża drugim. Nie gdzie nie dyskutuje się i nie chce się doprowadzić do jedności w Chrystusie. Tylko tam, gdzie jest prawdziwa jedność na podstawie wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przez przypadek sakrament wieczerzy jest nazywany przez część ludzi sakramentem stołu pańskiego, żeby podkreślić jedność stołu, a nie, że jest wiele stolików. Żeby podkreślić, że jest to wspólnota, a nie zgromadzenie wielu różnych ludzi, którzy nie są skupieni w Chrystusie. Następnie w wersetach 21 i 22 czytamy: każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę. Jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie Kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. Wielu ludzi kocha kaznodziejów, którzy chwalą, którzy tylko wskazują to, co dobre jest u nich. W pierwszym liście do Koryntian nie znajdziemy nic dobrego o tym zborze. Apostoł Paweł gani, napomina, wskazuje to, co wymaga zmiany. Kiedy Kościół staje do pamiątki wieczerzy, ma być skupiony wokół Chrystusa, jak przystało na jedną rodzinę, jak przystało na jedno ciało, bez rozbić, bez podziałów, bez gardzenia i zawstydzania innych w Kościele. Bo jeśli to jest święto miłości, jeśli to jest celebracja ofiary Chrystusa i wspomnienie tego, w jaki cudowny sposób zostałem odkupiony i wybawiony, to absolutnie nie może być we mnie pogardy, gdyż wiem, z jakich nizin zostałem przez Boga wyciągnięty i na jakich wyżynach postawiony. Musi być jedność. Apostoł Paweł już wcześniej, w 10 rozdziale tego listu, w wersecie 17, pisał o tym Koryntianom: my bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba, jednego Chrystusa, jednej ofiary, jednego stołu. Jedność Kościoła jest kluczem pamiątki wieczerzy. Jedność nauki, jedność doktryny i jeden Zbawiciel, który to wszystko sprawił i który za tym wszystkim stoi. I wiecie, wiele zła jest w Koryncie. I lepiej nie przystępować do pamiątki wieczerzy wtedy, kiedy jej nie, wtedy, kiedy na sposób biblijny jej nie ma, kiedy nie jest sprawowana na Boży sposób, niż łudzić się, że sakrament sprawowany nie w Boży sposób może w jakikolwiek sposób pobłogosławić. Jeżeli przystępuje się do sakramentu w nieboży sposób, to przystępuje się do sądu. I wychodzą zamysły tych, którzy tak naprawdę tak robią, tak czynią. I apostoł Paweł przystępuje dalej do powiedzenia, czym jest pamiątka wieczerzy. Jak ma wyglądać? Jak ma funkcjonować? Dzisiaj wielu ludzi się zastanawia: myć nogi przed pamiątką, po pamiątce, czy powinien to być element? Tak naprawdę tutaj mamy odpowiedź, która jest interpretacją natchnioną przez Boga, co jest niezbędnym elementem pamiątki wieczerzy. I jest to nieomylne, Boże. I mamy wszystko napisane i wszystko przekazane, żebyśmy wiedzieli, jak postąpić. I zobaczcie, co czytamy dalej. W wersecie... W wersecie 23 czytamy: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb. Apostoł Paweł wskazuje na jedną podstawową prawdę. Chrystus ustanowił pamiątkę wieczerzy. On ją ustanowił. I dwa sakramenty, które mamy, chrzest wiary i pamiątka wieczerzy, są ustanowieniami chrystusowymi jedynie dla Kościoła, dla nikogo więcej. I nie ma tutaj dodatków, że tu dodamy, nie wiem, małżeństwo, dodamy coś innego. Są to ustanowienia chrystusowe. I Paweł podkreśla: otrzymałem od Pana. Pokazuje ten największy autorytet, który to ustanowił. I mówi: to, co wam przekazałem, ma bezpośrednie objawienie od Pana, które nie podlega dyskusji, nie może być odrzucone, znieważone, zmniejszone albo powiększone. Jest to to, co jest wymagane od Kościoła wszystkich wieków. Tak jak było wymagane od zboru w Koryncie, tak jest wymagane dzisiaj od zboru w Zielonej Górze. Jest to niezmienne. Zresztą apostoł Paweł, chociażby w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, w wersecie 12, podkreślał, skąd on ma Ewangelię. Skąd to wie, co wie. I jaki autorytet za nim stoi, kiedy mówił: nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. I musimy pamiętać, że to, co mamy, to ustanowienie jest ustanowieniem chrystusowym. I tak jak Chrystus je ustanowił, jak w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 26 wersecie czytamy: a gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. To tak mamy właśnie postępować. I nie możemy tu dać chipsów, nie możemy tu dać czegoś innego, nie wiem, ryżu, tylko mamy się trzymać tego, co Bóg ustanowił, bo za tym też wiąże się później symbolika Biblii. Symbolika tego, że jesteśmy jednym chlebem. Że On jest chlebem z nieba dla nas, Jezus Chrystus. Symbolika, która pokazuje, że manna to był dar chrystusowy dla Kościoła, który wychodził z Egiptu. I że On zawsze zaopatrywał swój lud i o niego się troszczy. I musimy też pamiętać, że przesłanie, które jest od Chrystusa, jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Nie może ulec więc modyfikacji, nie może ulec zmianie ani dodatku jakichś elementów kulturowych. I skoro Chrystus to ustanowił, i skoro tylko Jego autorytet za tym się kryje, to tylko On jest tym, który, gdy przyjdzie, to zakończy. On zaczął, On zakończy, gdyż On jest Bogiem. Następnie apostoł Paweł, kiedy pisze o ustanowieniu pamiątki wieczerzy, w wersecie 24 mówi: a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. I apostoł Paweł odnosi się tutaj do fragmentu z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, werset 19. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę. Wiemy też doskonale, że żadna kość Chrystusa nie została złamana. O tym było prorokowane i to się wypełniło. Ale kiedy apostoł Paweł mówi tutaj te słowa: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane, to jest to alegoria, że on został obciążony całym twoim grzechem, został ukarany i poniósł karę, został zmiażdżony przez Boga za ciebie. I skoro Chrystus mówi, że mamy to czynić na jego pamiątkę, mamy właśnie łamać chleb, rozdzielać wino, to wynika to z tego, że mamy to czynić, żeby przypominać sobie i żeby pamiętać, jaka była cena naszego odkupienia. Bo jako ludzie potrzebujemy symboli zewnętrznych, które nam przypomną i które skoncentrują naszą uwagę. Wiemy, jak nam ciężko jest czasami słuchać jedynie słowa, jak nasze myśli gdzieś idą w niewłaściwym kierunku. Sakrament jest znakiem dla Kościoła, jest przypomnieniem, żebyśmy skonfrontowali się z prawdą krzyża, z prawdą, która mówi o naszej grzeszności i prawdą, która mówi o Bożej miłości. Z prawdą, która mówi o naszej grzeszności i o Bożej sprawiedliwości. Z prawdą, która mówi o naszej grzeszności i o zbawieniu, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Następnie apostoł Paweł w wersecie 25 mówi: podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Podkreślam, na moją pamiątkę. Na pamiątkę tego, żebyście pamiętali o mnie i tak naprawdę, żebyście polegali jedynie na mojej ofierze. Na niczym więcej. Nie na swojej majętności, kiedy możesz poniżyć brata, który jest mniej majętny, tylko na Chrystusie. I w Księdze Rodzaju, kiedy mamy opisaną pierwszą mamy opisane pierwsze przymierze, to mamy w 22 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: Mojżesz wziął też krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami według wszystkich tych słów. Bez krwi nie ma przymierza, nie ma testamentu, nie ma zmazania grzechu. Gdyż Bogu podobało się, że to krew zmazuje karę grzechu. W Hebrajczykach 9:16 czytamy: gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Chrystus przelał swoją krew, żebyśmy my otrzymali jego dziedzictwo, żebyśmy byli dziedzicami królestwa i żeby całe jego dobro padło na nas w udziale. Jego sprawiedliwość, jego królestwo, jego chwała, jego błogosławieństwo, żeby stało się udziałem tych, którzy mają udział w jego testamencie. Bardzo pięknie apostoł Paweł to też w liście do Rzymian ujął w 3 rozdziale, w wersecie 25. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. I tu jest słowo przebłaganie. I tu chodzi o przebłagalnię. To jest wieko arki, gdzie były składane ofiary za lud. Jego ustanowił. On jest tą przebłagalnią. Przez jego krew. I tylko w jego krwi. I kiedy wyciągamy ręce po wino, mówimy: tak, to przez twoją krew. A jakie są kompetencje, żeby przystąpić do stołu pańskiego? czym powinniśmy się charakteryzować, żeby nie być karanymi? Po pierwsze, musisz wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i że nas kocha i oddał życie za nas. Drugie, wierzyć, że Jego krew oczyściła cię od wszelkich grzechów. Raz na zawsze. I trzecia kompetencja, że w tym ustanowieniu jest Chrystus i za symbolami Jego złamanego ciała i Jego przelanej krwi ciągle są korzyści wynikające z Jego ofiary i że wiemy i poświadczamy to, że z całą pewnością te wszystkie błogosławieństwa Chrystus przekazał Kościołowi i że naprawdę testament został zrealizowany, że nie jest to bójda, że nie jest to warunkowe i zależne ode mnie, gdyż on umarł. Testament został otwarty i wypełniony. I dalej w wersecie 26 apostoł pisze: ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Kościół jest w czasie Adwentu, jest w czasie oczekiwania przyjścia swojego Pana. Sprawowanie wieczerzy pańskiej jest elementem oczekiwania, wypatrywania, elementem, kiedy nasz wzrok duchowy kieruje się na Chrystusa i kiedy duch i oblubienica mówią: przyjdź. Kiedy mówią: przyjdź, mówią: a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Jest to zwiastowanie prawdziwej Ewangelii, Ewangelii łaski, Ewangelii doskonałej ofiary, Ewangelii, która jest skierowana na Tego, który jest dawcą życia, na Boga. Niektórzy mają Adwent raz w roku i oczekują na przyjście Pańskie. Kościół jest w Adwencie od zmartwychwstania Chrystusa i Jego wniebowstąpienia. Oczekuje, patrzy i wie, że będzie sprawował pamiątkę wieczerzy, dopóki Pan nie przyjdzie. Jest to czas Kościoła, kiedy Kościół patrzy i mówi: przyjdź. Chcemy już wypełnienia. Chcemy wreszcie być tą oblubienicą, która zostanie w sposób widoczny zaślubiona. Dlatego też apostoł Paweł w wersecie 27 mówi: dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Co to znaczy niegodny? Czy to znaczy, że musisz być doskonały? Nie. Ale ten godnie sprawuje, ten godnie je, kto zdaje sobie sprawę, że Jezus jest Synem Bożym, że umarł za nas, że Jego krew raz na zawsze nas oczyściła. Ten człowiek, który nie toleruje grzechu w swoim życiu, ale szuka zawsze pomocy u Chrystusa. Niegodnie to znaczy bez szacunku do Zbawiciela. I wiecie, ludzie mówią, że szacunek czasami polega na tym, że oni myślą, że mogą tracić zbawienie. To jest brak szacunku. Bo to jakbyś mówił: ta ofiara nie była doskonała. Ta ofiara była taka jak ofiara z kozłów i baranów w Starym Testamencie. Jakąś tam moc miała, ale chwilową i zależną od mego postępowania. Bez szacunku. To jest tolerowanie grzechów w zborze. To jest tolerowanie herezji. To jest tolerowanie schizm. To jest tolerowanie, że ktoś żyje ze swoją macochą, tak jak było w Koryncie. To jest niesprawowanie dyscypliny kościelnej, do której Kościół też został powołany. Nie przez przypadek. Przez wieki w Kościele było tak, że dyscyplinę zborową, że ludzi wyłączano tuż przed pamiątką wieczerzy. Że było to manifestowane, mówione, żeby pokazać: nie mamy społeczności. bo ci ludzie tak naprawdę swoim życiem pokazują, że nie wierzą. Nie wierzą w Chrystusa, nie wierzą w Boga i nie są częścią żywego Kościoła. Też brakiem szacunku jest traktowanie pamiątki wieczerzy jedynie jako zwykłego posiłku. Słyszałem kiedyś o kimś, że gdzieś przystąpił do pamiątki wieczerzy, bo chciał zobaczyć, jak to jest. Nie zdając sobie sprawy, co robi, ale też nie będąc pouczony przez nikogo w danej społeczności, który go się nie spytał, skąd jesteś, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Po prostu, żeby zaliczyć kolejne doznanie, albo może w nadziei błogosławieństwa. I w wersecie 28 czytamy dalej: niechaj więc człowiek bada samego siebie. I tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Ciekawe jest, że kiedy apostoł Paweł mówi o badaniu, to mówi niech pije, niech je. Niech nie mówi nie rób tego. Niech człowiek się zbada. Innymi słowy, niech się upewni, czy ma poprawne spojrzenie na naturę tego sakramentu i czy ma właściwy stan umysłu i serca. Czy wierzy Chrystusowi? Czy wierzy w doskonałość Jego ofiary? Czy z wdzięcznością chce uczcić pamiątkę śmierci Pana i chce uczestniczyć w korzyściach z Jego śmierci? I chce publicznie potwierdzić przymierze łaski. Przymierze łaski z wszystkimi obietnicami i zobowiązaniami, a także podkreślić to, że jest jedno z Kościołem, z ciałem Chrystusa. I wtedy niech je. Niech wyciąga ręce, niech się cieszy, niech korzysta z tych błogosławieństw. Choćby 5 minut przed nabożeństwem pokłócił się z żoną. Żałuje swego grzechu, żałuje swego postępowania i tylko skupiony jest na Chrystusie, jako tym, który skutecznie załatwił problem grzechu. Też mówimy i będziemy mówić, że publiczne przystąpienie do przymierza łaski, do stołu Pańskiego jest potwierdzeniem, że jesteśmy w przymierzu łaski. Dlaczego? Co to znaczy? To znaczy, że wiemy, że zostaliśmy zbawieni raz na zawsze skutecznie i że Nowy Testament się zrealizował w krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj jesteśmy dziedzicami Jego Królestwa i Jego sprawiedliwość została nam przypisana. I kto przystępuje do tego stołu? Lud przymierza. Lud, który żyje pod łaską i który w łasce Chrystusowej szuka schronienia i wie, że ma pewne schronienie. I nie szuka tego w sobie, nie szuka tego nawet w najlepszym zborze, tylko wie, że tam, gdzie jest nauka Chrystusowa, jest Chrystus. Tam, gdzie jest Ewangelia, tam, gdzie jest dyscyplina zborowa, tam, gdzie jest porządek, ale też miłość między braćmi i siostrami. Niestety zbór koryński był od tego daleko. Mieli dużo darów, jak czytamy. Nawet ich jakość była wątpliwa, jak później byśmy czytali, jak pisze apostoł Paweł. Ale nie mieli tego, co najważniejsze. Nie było skupienia na Chrystusie. I dalej czytamy w 29 wersecie: kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. Jeśli nie rozróżniasz wagi ofiary Chrystusa, jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć, kto jest dzisiaj widocznym ciałem Chrystusa, to też jest problem. Też jest problem. Bo znaczy, że coś jest nie tak. W liście do Hebrajczyków czytamy, że kto poznał i świadomie grzeszy, powtórnie krzyżuje naszego Pana Jezusa Chrystusa i jest winny tak naprawdę Jego krwi. I niegodne spożycie jest spożyciem bez wiary, bez zaufania, bez świadomości, czym jest nowe przymierze w krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I niestety, wiecie, w takich zborach, myślę, że tak było w Koryncie, nie wszyscy są wierzący. Ale ktoś kiedyś powiedział, że jest prosty sposób, żeby zbór szybko oczyścić z niewierzących. Wystarczy zwiastować Słowo Boże. Takim, jakim ono jest. I Chrystusa takim, jakim on jest. I wszystko ulega głębokiemu oczyszczeniu. Przez Słowo, dla Słowa, żeby Chrystus był wywyższony. I później apostoł dodaje w wersecie 30, dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych. Niemało też zasnęło. Musimy pamiętać, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. I Bóg po to sądzi, jak czytamy w wersecie 35, bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. I werset 32. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Bóg po to sprawuje sądy nad Kościołem. Po to go karze. Może słowo karci jest tutaj lepsze, bo Chrystus został ukarany raz na zawsze za grzech, a Bóg niczym ojciec czy matka koryguje nasze postępowanie. Czasami to boli. Po to, żebyśmy nie byli potępieni wraz z tym światem na sądzie ostatecznym. I dlatego to się działo w Koryncie. Dlatego to było karanie, karcenie tego zboru, żeby wrócił na właściwą drogę. Żeby zaufał Ewangelii i skupił się na tej Ewangelii. Żeby zaufał apostołom i trwał w nauce apostolskiej. Bo musimy pamiętać, że Kościół nie jest z tego świata, jak i Chrystus z tego świata nie był i ma być to widoczne w myśleniu, w działaniu, ale też ze świadomością, że Bóg będzie go wychowywał. Kiedy ten Kościół nie będzie posłuszny, będzie go karcił dla jego dobra. I apostoł Paweł kończy to nauczanie w następujący sposób, w wersetach 33 i 34. Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw zarządzę, gdy przyjdę. Apostoł Paweł mówi, to nie jest tak, że macie nie jeść. Tylko zróbcie to wszystko z miłością braterską. Czekajcie, szanujcie się, kochajcie się. Bądźcie jedno w doktrynie, ale też bądźcie jedno we wzajemnym posługiwaniu sobie. Żeby ta prawda o Kościele, że jest to wspólnota braci, wspólnota odkupionych, wspólnota tych, gdzie pierworodnym jest Jezus Chrystus, a wszyscy są odziani w Niego, w Jego sprawiedliwość, w Jego uczynki i w Jego miłość. Żeby to była prawda o Kościele. I kiedy przystępujemy do pamiątki wieczerzy, z jednej strony musimy być pewni, że jest to Boże błogosławieństwo dla nas. I jest to przypomnienie tego największego błogosławieństwa, jakim jest Chrystus. A z drugiej strony jest to wezwanie, żebyśmy my siebie tak kochali, jak On pokazał nam miłość względem nas. I wiecie, nie pomogą dary wielkie, nie pomogą ponadnaturalne rzeczy, jeżeli Kościół nie będzie naprawdę wierzył Chrystusowi i nie będzie wierny w oddawaniu kultu, w sprawowaniu sakramentów, w sprawowaniu dyscypliny, kiedy nie będzie wiernie kroczył za Chrystusem. Zbór koryncki był specyficznym zborem. Dzisiaj wiele zborów by uznało, że był wzorowym zborem. Takim nie był. Ale później, jakbyśmy już czytali drugi list, że jednak doszło tam do pewnej refleksji i zmiany postępowania. Więc za chwilę, kochani, i my, chcąc być posłuszni nakazowi Chrystusa, przystąpimy do stołu Pańskiego. i przystąpmy z wiarą, z zupełnym zaufaniem. Ja wiem, że te słowa, które czytaliśmy, są często cytowane, żeby ludzi straszyć przed przystąpieniem do stołu Pańskiego. Ale one tyczą się tych, którzy nie wierzą w doskonałość ofiary. Nie wierzą w skuteczność Chrystusa. I nie wierzą tak naprawdę w Nowy Testament, który został przez Niego nam darowany. W Jego krwi, w Jego życiu, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. I zachęcam, żebyśmy przystępowali do tego stołu, a później po nabożeństwie, żebyśmy wspólnie usiedli do stołu, żeby jeść, żeby rozmawiać o tym, co Chrystus dla nas robi i żeby się radować z tego, że w czasie agape, uczty miłości, możemy być jedno i możemy pokazywać, że mamy o siebie staranie i że nie ma wśród nas ważniejszych i mniej ważnych, bo wszyscy jesteśmy tak samo ważni w oczach naszego Boga. Amen.